Czy znacie to uczucie, gdy ilość prac zaliczeniowych i egzaminów Was przytłacza? Do tego dochodzi kolejna zmiana w pracy, a na domiar złego przydałoby się od czasu do czasu zrobić coś dla siebie, dla własnej przyjemności. Mam wrażenie, że najbardziej pożądane umiejętności współczesnego studenta to właśnie zarządzanie czasem. Zatem pojawia się pytanie, czy istnieje przepis na idealną organizację czasu? Jest to pytanie, które chciałabym zadać mojej dzisiejszej gościni, Monika. Bardzo miło mi Cię przywitać w naszym podcaście Student Talk. Monika jest studentką architektury, pracuje również na co dzień w klubie sportowym Ad Astra i łączy to wszystko z wieloma pasjami, o których chciałabym dzisiaj z nią chwilę porozmawiać.
Dzień dobry.
I naszą dzisiejszą rozmowę chciałabym zacząć trochę od innej strony, bo tematem przewodnim będzie zarządzanie czasem, ale tutaj pojawia się takie moje pytanie, co łączy architekturę z tańcem? To jest takie dosyć nieoczywiste połączenie.
Tak, zgadzam się, że to nie jest, to są na pewno dwie moje pasje, czy coś łączy. Obydwie te dziedziny mają coś wspólnego ze sztuką i myślę, że to jest taki wspólny mianownik, który łączy i jedno, i drugie. I tak naprawdę, tak jak w architekturze, no, układamy tą naszą przestrzeń dookoła, tak w tańcu, tworząc choreografię, czy je tańcząc, też w jakiś sposób układamy osoby w przestrzeni, czy nasze ciało w przestrzeni. No i to może być też takim wspólnym mianownikiem poza tą oczywistą sztuką.
Jasne. To teraz przejdźmy do tego magicznego momentu, jakim jest, czy był 1 października, kiedy to skończył się słodki 3-miesięczny okres laby, albo dla niektórych laby, dla niektórych pracy. I trzeba było powrócić na uczelnię i na studia, a jednocześnie połączyć tą pracę ze studiami. No i tutaj dodatkowo możemy wspomnieć o Twoich wszystkich dodatkowych aktywnościach. W tym miejscu wymienimy pilates, reggaeton, hiszpański, czy ja o czymś zapomniałam? Powinnam o czymś jeszcze wspomnieć.
Siłownia. No i takie różne pojedyncze rzeczy.
I jeszcze Bookstagram.
No tak, książki oczywiście, że tak.
Zatem jest całkiem sporo takich dodatkowych aktywności, które musisz jeszcze wcisnąć w swój plan pomiędzy zajęciami, tak, zwłaszcza, że to już jest końcówka, tak, studia magisterskie, a z drugiej strony praca. Jak do tej pory wyglądał u Ciebie ten proces planowania i z jakich najczęściej narzędzi korzystałaś, aby ułożyć sobie ten plan?
To znaczy tak, no u mnie się to rozwijało. Zaczynałam od kalendarzy papierowych. Najpierw to były kalendarze takie kupne z gotowymi datami. Później próbowałam też sama tworzyć sobie kalendarz tak, żeby on był bardziej dla mnie odpowiedni, żeby spełniał moje oczekiwania. Później przerzuciłam się też na Notion, gdzie tam część planowałam. Jest to taka aplikacja do tworzenia wszystkiego, tam dużo rzeczy bardzo można zrobić. No i teraz aktualnie korzystam z kalendarza Apple'owskiego, czyli który działa tak samo podobnie jak kalendarz Google, czy inne tego typu kalendarze online.
W takim razie od czego jakby zaczynałaś? Jak na przykład ustalałaś priorytety?
To znaczy tak, no na pewno dzieliłam sobie gdzieś tam te moje aktywności w życiu na jakieś kategorie. Najprostsze to będzie powiedzieć, że to jest kategoria studia, kategoria praca, kategoria zajęcia dodatkowe, typu tak jak u mnie hiszpański, czy tak jak u kogoś innego inne zajęcia, czy taniec. Osobno gdzieś czas na siłownię, osobno zapisywałam też spotkania towarzyskie jako osobną kategorię, osobno rzeczy domowe, no i kategoria inne na wszystkie inne wydarzenia, które nie klasyfikują się do niczego. I te kategorie, czy to w kalendarzu papierowym, czy to w kalendarzu elektronicznym, zawsze miały jakieś dopasowane kolory, czy też znaki, które wyróżniały je. No i to było tą głównym moim podziałem tego kalendarza. Ale wracając do tego Twojego pytania, jakby co, jak z tym moim podziałem priorytetów, no to kiedy sobie już to podzieliłam, to znaczy, że ustalałam też sobie sama ze sobą, każdy musi ustalić, kto albo co raczej jest dla niego priorytetem, które z tych zadań, czy ważniejsze jest właśnie praca, czy tutaj ważniejsze jest jakieś spotkanie towarzyskie, to już pewnie też zależy od sytuacji. Ale jeśli miałam to podzielone na różne kategorie, to też obrazowo widziałam w tym moim kalendarzu, co zajmuje mi więcej czasu, na co potrzebuję mniej czasu. I też mogłam sobie to ustalić, widząc, że na przykład mam jakiś wolny czas, to mogłam więcej go poświęcić na spotkania towarzyskie albo na jakieś przyjemności, bo na to też trzeba gdzieś tam zaplanować czasem ten czas, jeśli ciężko nam go wygospodarować.
To teraz wyobraźmy sobie, że mamy przed sobą taki kalendarz papierowy. Gdybyś miała opisać właśnie komuś, jakiemuś laikowi, który pierwszy raz będzie coś takiego robił, od czego byś zaczęła? Co powinien zrobić najpierw w tym kalendarzu? W jaki sposób go rozpisać?
Najprościej, wiadomo, najpierw właśnie podzielić swoje życie na te kategorie. Myślę, że to pomoże każdemu gdzieś tam sobie usystematyzować to, co robi w życiu, czego nie robi, no bo nie wszyscy studiują, nie wszyscy chodzą na jakieś dodatkowe zajęcia, ale niektórzy mają inne sprawy. Jak ktoś prowadzi własną firmę, będzie mieć inne kategorie. Może zrobić więcej kategorii odnośnie właśnie prowadzenia swojej firmy, czy też na przykład pracę podzielić na dwie osobne kategorie, jak ma na przykład dwie prace. No i to jest pierwsza taka czynność, żeby sobie pozaznaczać te kategorie, sobie je wypisać, określić, co jest dla nas ważne, zrobić sobie może taką listę priorytetów w życiu, że co jest dla nas najważniejsze, typu kolejność mniej więcej, czy na przykład praca, rodzina, przyjemności i tak dalej. I patrząc potem na to, zacząć to przepisywać do tego kalendarza takiego miesięcznego, dziennego. I warto też, co jest całkiem przydatne przy tworzeniu, zanim się zacznie już tam wpisywać te wszystkie daty, kiedy, od kiedy pracujemy, co kiedy robimy, bo to jest w miarę oczywiste, to też stworzyć sobie jakąś taką listę na przykład celów na dany miesiąc, na dany rok czy na dany okres czasu, bo te cele nam trochę pomogą w tym układaniu też tego naszego kalendarza. I wiadomo, najłatwiej, jeśli ktoś się boi i nie wie od czego zacząć, to po prostu zacząć sobie wpisywać rzeczy pewne, typu ktoś pracuje 8-16, najłatwiej to nam wpisać w kalendarz, wpisujemy 8-16 i to już jest pierwszy krok do jakiegoś planowania. Już widzimy ten nasz dzień, który widzimy, ile czasu to jest mamy wolnego, ile czasu jest zapełnione i co możemy dalej wpisywać. To już jest jakiś sam pierwszy krok.
Czy istnieją jakieś zadania, które można pominąć? Czy w ogóle coś można pomijać w takim kalendarzu? Czy wręcz przeciwnie, lepiej oznaczyć wszystko, wpisać wszystko i jakby stopniowo weryfikować?
No znaczy tak, wiadomo, są zadania, których no, nie musimy wpisywać. To też zależy od osoby. Jedna osoba potrzebuje mieć wszystko wypisane dokładnie, inna niekoniecznie. Ale ja uważam, że jeśli ktoś nie ma pamięci, to musi ją sobie stworzyć na papierze. A myślę, że większość z nas często ma takie sytuacje, że czegoś nie pamiętamy. Więc dużo łatwiej jest, kiedy wszystko sobie zapisujemy w tym kalendarzu, bo wtedy możemy rozluźnić głowę, nie myśleć o tym, bo wiemy, że jak coś, to sobie zerkniemy do naszego kalendarza i będziemy mieć wszystko zapisane. Dlatego też uważam, że im więcej jakichś zadań tam wpiszemy, tym lepiej. Jeśli chodzi o poziom szczegółowości, no to to już zależy. Jedne zadania będą wymagały większej ilości szczegółów, drugie mniej. Ale też nie należy popadać w przesadę i rozpisywać tak naprawdę każdego kroku w niektórych przypadkach, no bo możemy popaść w jakieś takie przytłoczenie tym wszystkim, tymi zadaniami i więcej czasu będziemy spędzać na wypisywaniu tych rzeczy, niż na faktycznym korzystaniu z życia i robieniu rzeczy, o co nam tak naprawdę chodzi, tak?
Zaczynałaś od kalendarza papierowego ze względu na to, że to też jest dla Ciebie taka forma przyjemności i odpoczynku.
Tak, tak, dokładnie. Teraz przerzuciłam się na ten kalendarz internetowy, tak, online, bo jest on dostępny po prostu nam wszędzie. Mamy go do niego dostęp z telefonu, w każdym momencie mogę sobie dopisać zadanie. I ja lubiłam ten kalendarz papierowy właśnie za to, że mogłam go sobie otworzyć, coś tam dorysować, poprawić. Lubię bardzo estetyczne rzeczy, lubię sobie gdzieś tam coś pomazać, coś poczuć ten papier pod ręką, tą fakturę, coś stworzyć.
Czyli taki dodatkowy atut tego kalendarza papierowego, który, umówmy się tak szczerze, teraz już wypada z łask ze względu, no często jest nieporęczny, tak, trzeba go nosić, a w telefonie zawsze zmieścimy ten kalendarz online. Natomiast tutaj wskazujesz taki dodatkowy jego atut i charakter właściwie. A jednak, jeżeli miałabyś polecić coś komuś, kalendarz Google, czy tak jak w Twoim przypadku kalendarz Apple?
Przypuszczam, że każdy z nas kiedyś mniej lub bardziej próbował korzystać z jakiegoś kalendarza, czy to, no nie wiem, w szkole, jak zapisywaliśmy sobie sprawdziany, czy później, no każdy gdzieś tam wizyty u lekarza, no gdzieś to trzeba zapisać i albo ktoś to zapisywał w notatkach w telefonie, albo w jakimś kalendarzu. No i ja ogólnie skłaniam się bardziej ku tym kalendarzom online jednak, bo są one no bardziej poręczne, tak? Tak jak tutaj wspomniałaś, że łatwiej jest gdzieś tam sobie to zapisać, mając to wszystko w telefonie. Idziemy gdzieś i ktoś nam mówi jakąś informację i od razu wklepujemy, koniec, nie musimy o tym pamiętać. I też duża elastyczność takich kalendarzy, bo w kalendarzu papierowym, no nie ukrywajmy, coś nam się zmieni, plany często się zmieniają, musimy to skreślać, nie wiem, korektorować, no nie wygląda to zawsze najładniej. A w kalendarzu takim online łapiemy, przeciągamy, przenosimy i już mamy zmienioną godzinę, tak? I już mamy zmieniony jakiś plan na kolejny dzień. I wygląda to wszystko dużo bardziej estetycznie. I możemy to sobie, jeśli nam nie pasuje, że widzimy to na takim małym telefonie, potrzebujemy to zobaczyć na większym ekranie, odpalmy kalendarz na komputerze, odpalmy go nawet na telewizorze, jeśli nam to pomoże. No mamy teraz połączenie między telewizorem a komputerem, to nie jest żaden problem.
W takim razie tipy, jak stworzyć idealny kalendarz online?
Myślę, że idealny kalendarz nie istnieje, jak ogólnie idealne rzeczy w życiu. I takie kalendarze, no dla mnie co innego będzie ideałem, co dla innej osoby. To jest ważne, że każdy ma gdzieś tam inne potrzeby i inne no inne życie, inaczej gdzieś tam w tym życiu sobie organizuję rzeczy. Jak go stworzyć? No na pewno ważna jest tutaj systematyczność. To, że raz wpiszemy wszystkie zadania, no to nic nam to nie zrobi. Musimy w ten kalendarz wchodzić w miarę codziennie, tak? To zależy od intensywności życia, jaką ktoś prowadzi, bo niektórzy potrzebują wchodzić tam 20 razy dziennie, inni raz dziennie wieczorem sobie sprawdzają. Właśnie fajny jest to taki nawyk, że na przykład wieczorem sprawdzamy sobie rzeczy na kolejny dzień, dopisujemy, wypisujemy, a raz w tygodniu na przykład robimy takie podsumowanie.
Mhm. A właśnie chciałam zapytać a propos tego, czy masz taki jeden dzień w miesiącu, powiedzmy, gdzie siadasz, planujesz sobie mniej więcej oczywiście, co, jakie masz pomysły, co może byś chciała zrobić, takie obowiązki stałe, które zawsze masz wpisane i potem to weryfikujesz na bieżąco, czy raczej na spontanie po prostu codziennie wpisujesz, co tam ci przyjdzie do głowy?
Raczej spontanicznie, nie mam takiego, że raz w miesiącu muszę usiąść. Wiem, że niektórym to się przyda, że ustalić sobie taką dyscyplinę, raz w miesiącu siadam i zapisuję te rzeczy. Ja tego nie potrzebuję, bo ja sama automatycznie, jak mi coś przyjdzie do głowy, to po prostu to od razu zapiszę. Czy też gdzieś tam, czasem u mnie niedziela jest takim dniem, gdzie ja sobie po prostu planuję ten tydzień naprzód. Ale no też te kalendarze wszystkie online mają ten plus, że jak wpisywałam 1 października zajęcia, to wystarczyło, że jeden tydzień uzupełniłam, a kolejne same mi się kopiują, tak? I wpisuję, do kiedy mam te zajęcia i już cały kalendarz mam uzupełniony, nie muszę tego przepisywać i wpisywać. Więc tak naprawdę, jeśli raz już zaplanujemy sobie mniej więcej nasze życie, oczywiście jeśli dużo rzeczy się tam nie zmienia, to już mamy ten taki nasz harmonogram ustalony i dopisujemy tylko rzeczy, które są zmienne, typu wizyty u lekarza, typu inne rzeczy, czas na przyjemności, tak? Te bloki czasowe, które chcemy gdzieś na coś przeznaczyć, albo inne kwestie, tak?
Tak, wspominałaś też, że to, co jest dla Ciebie ważne w tych kalendarzach, to rozpisanie rzeczywiście tych godzin, czyli 8-16 nie wpisujemy w jednej linijce, tylko rozpisujemy na cały dzień, bo to fajnie nam pokazuje i wizualizuje, w jaki sposób spędzamy ten czas i ile rzeczy możemy faktycznie zmieścić tego dnia.
Tak, to jest według mnie, no może dlatego też, że jestem trochę wzrokowcem, więc to mi bardzo pomaga, że jakby ten dzień nie jest listą występujących po sobie rzeczy, które każda zajmuje z tych rzeczy jedną linijkę czy tam dwie, tyle ile zajmuje napis, tylko w zależności od tego, ile czasu zajmuje dana czynność, tyle czasu zajmuje ona w moim kalendarzu, czyli jak mam, tak jak tutaj ta praca 8-16 powiedzmy, czy studia od tej 9 do nie wiem, którejś godziny 15, to w kalendarzu zajmuje to wielki kwadrat, wielki prostokąt, czy to w kalendarzu Google, jak to się wpisze, czy gdzieś w naszym papierowym. Dobrze sobie rysować te takie bloki czasu, takie prostokąty, które po prostu widzimy wtedy, ile czasu nam dana czynność zajmuje. Jeśli ktoś, na przykład czasem też stosowałam taką metodę, jak miałam za dużo rzeczy, że rysowałam sobie taki zegar w formie koła po prostu cały dzień i w tam wpisywałam po kolei bloki czasowe, ile mi coś zajmie, no bo po prostu łatwiej mi zobaczyć dzień w formie koła, to akurat mnie. Komuś łatwiej w formie listy, lista jest w porządku jak najbardziej, ale warto właśnie, żebyśmy wzrokowo widzieli, gdzie jest to białe pole, gdzie mamy ten czas, żeby odsapnąć, nie możemy o nim zapomnieć. A gdzie mamy,
do tego.
Tak, a gdzie mamy ten czas zaplanowany i co tam robimy i ile właśnie czasu to zajmuje. I nawet takie zadania typu odkurzyć warto napisać nie tylko jako sprzątanie i lista do odhaczenia, ale także jako po prostu blok czasowy, że zajmuje nam to z reguły, no wiemy ile nam zajmuje odkurzenie domu, no godzinę, powiedzmy pół godziny, każdy tam dowolnie i wpisać to jako tą godzinę, a nie jako tylko jedną linijkę.
A propos tego odkurzenia, to przypomniało mi się, że słyszałam w ramach innego podcastu właśnie o takiej idei 15 minut dla domu, które jest bardzo przydatne właśnie dla osób, które szukają jakiejś metody, która miałaby je zmusić do sprzątania, że wpisywanie raz w tygodniu tego 15-minutowego bloku na czas dla domu i w tym momencie robicie wszystko, co potrzebujecie zrobić dla domu i okazuje się nagle, że to 15 minut jest wystarczające, żeby zrobić naprawdę wiele rzeczy, a to wpisanie do kalendarza, czy to papierowego, czy online, pokazuje nam, wizualizuje nam dobrze, że to jest ten moment i faktycznie motywujemy się lepiej.
Tak, no to prawda, jakby i też jak mamy ten określony czas, że na przykład ja sobie wpisałam, że od 12 do 15 będę robić jakiś projekt na studia, to jak ja wiem, że ja do 15 mam tylko na niego czas, bo później na przykład o 16 się umówiłam z przyjaciółką, to mam tą motywację, tą ramę czasową, że dobra, do tej 15 siadam i robię, więc muszę to zrobić, bo tak, i nie rozprasza mnie wtedy tyle rzeczy, bo się skupiam na danej czynności. No i tak jak właśnie tutaj mówisz, jak sobie wyznaczysz ten czas, nawet to 15 minut na sprzątanie, to jak najbardziej to pomaga i to Jeszcze z tym tematem mogłabym tak wspomnieć o takim narzędziu, że te kalendarze online mają też, przynajmniej ja będę mówić o tym Apple'owskim, bo z niego korzystam, że jest jeszcze aplikacja przypomnienia i one działają kompatybilnie ze sobą, ten kalendarz i przypomnienia, i wtedy telefon też nam wysyła powiadomienie i to jest, te przypomnienia działają na zasadzie takich checklist. I te checklisty są widoczne też w naszym kalendarzu i te dwie aplikacje są ze sobą kompatybilne. I właśnie fajnie też czasem, bo nie pamiętamy o tym na przykład, że mamy ten czas na sprzątanie i nie zawsze zajrzymy do tego kalendarza. Jak ktoś nie ma nawyku zaglądania do niego ciągle i pamiętania o tym, no to też nie zobaczy tego. A jeśli na przykład wstawimy sobie to powiadomienie, że teraz jest to 15 minut na sprzątanie, no to widzimy na tym telefonie. Telefon sprawdzamy co chwilę praktycznie, każdy z nas. Więc te powiadomienia też... Oczywiście nie do każdego wydarzenia potrzebujemy powiadomienia, bo w końcu będziemy nimi przytłoczeni, ale do tych takich ważnych rzeczy, o których zapominamy często, warto sobie też ustawić te takie przypomnienia.
A jeszcze a propos właśnie, nie masz takiego poczucia, że przez to, że regularnie wpisujesz te swoje obowiązki, jakieś dodatkowe aktywności, trenujesz tą swoją pamięć i jednak lepiej wprowadzasz nawyki, masz takie poczucie, że nie musisz zawsze spojrzeć do tego kalendarza, bo już pamiętasz automatycznie?
Tak, mam wrażenie, że po prostu bardziej nad tym panuję wszystkim, że ja też widzę to bardziej obrazowo, że widzę ten czas swój w głowie, w jakimś tam, każdy ma jakieś tam swoje wyobrażenie czasu, u każdego to jakoś inaczej wygląda, u jednych jest koło, u drugich linia, u trzecich nic, ale no każdy jakoś ten czas sobie wyobraża, no i przez ten kalendarz, przez to, że ja to gdzieś tam wpisuję, no to też jest jakaś forma powtarzania i zapamiętywania. To, że ja o czymś pomyślę, to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest wpisanie tego, no i to już jakby tak jak no cokolwiek, co zapisujemy, wszystko, co w ogóle zapisujemy, to gdzieś nam się utrwala, bo to czy to ręka, czy to palce na ekranie, no gdzieś nam to pomaga przyswoić te informacje i mieć je też w głowie.
Czyli to z rączki do głowy, które było tak nam wpajane jeszcze w podstawówce, mam wrażenie, jednak działa naprawdę i faktycznie pomaga w takim kształtowaniu codziennych nawyków. Ja też mam wrażenie, że w dużej mierze te kalendarze są stworzone właśnie dla osób takich wzrokowców, tak jak w Twoim przypadku, bo pozwalają zwizualizować sobie dobrze wszystkie te obowiązki. Ale tutaj mówiłyśmy tylko o kalendarzach, a wiem, że korzystałaś też z innych aplikacji, m.in. Notion.
Tak, korzystałam z Notion, które też może działać tak jak kalendarz i teraz nawet Notion wprowadziło takie połączenie z kalendarzem. No i Notion, co to jest w ogóle Notion, tak? No to jest taka aplikacja, tak naprawdę, gdzie możemy sobie zaprogramować trochę własne strony. Bywa czasem skomplikowana, ale naprawdę daje dużo możliwości. Można tam robić i na przykład listy książek, i właśnie kalendarz, jak chcemy sobie listy różne zrobić, zakupów, wiele, że tam można zapisywać, muzykę, no do zapisywania po prostu wszystkiego.
Notatki ze studiów.
Tak, do robienia też notatek ze studiów, więc ona ma wiele tutaj możliwości.
Tak, bo jest fajna też ze względu na to, że można ją wpisać w kalendarzu te obowiązki. Tam w tym kalendarzu wtedy jest widoczne na przykład jako strona, na której mamy zapisane notatki z konkretnych zajęć. Fajne jest to też, że można chyba podłączyć w ogóle, tam jest opcja AI, tak? Czyli też wygenerować jakiś tam krótki tekst czy cokolwiek. Także wiele ciekawych możliwości. A co o aplikacji Trello mi powiesz? Powiem, że też korzystałaś.
Tak, Trello służy bardziej do takich checklist, czyli wypisania sobie rzeczy po prostu, które musimy zrobić i gdzieś tam odhaczania ich. Wpisujemy tam datę, kiedy to robimy albo nie i mamy różne listy, możemy sobie to podzielić też właśnie listami, kategoriami. No i to bardziej służy właśnie do takiego notowania bieżących rzeczy, do notowania właśnie robienia takich list. Też tam jest oczywiście opcja jakiegoś kalendarza gdzieś tam, ale uważam, że trochę mniej jest to czytelne, ale do takich list, robienia sobie jak najbardziej list zadań jest super.
Jest też proste i chyba wydaje mi się, że to co najważniejsze w niej to, że te odhaczanie na listach, tych checklistach, tych to-do listach jest po prostu dla nas jakoś tak satysfakcjonujące i to sprawia, że one są atrakcyjne dla nas i faktycznie motywują do działania, bo chcemy odhaczyć następną rzecz.
Tak, to bardzo motywuje. No i nawet jeśli to jest taka prosta rzecz typu kupić w Rossmanie szampon, jak ja sobie to odhaczę na tej liście, to od razu jest przyjemnie.
Tak, ważne tu też dodajemy, że obie te aplikacje, o których wspominałyśmy, są darmowe dla studentów, tak?
Tak, wszystko jest.
Można spokojnie pobrać i za darmo korzystać. Pomodoro. Czy słyszałaś kiedyś o tej teorii, podziale czasu 25 minut, pracujemy 5 minut, działamy? Też widziałam, że są takie extended wersje wydłużone, 50 minut, pracujemy, 10 minut, odpoczywamy.
Tak, słyszałam, chociaż osobiście powiem, że nie korzystałam z tego nigdy, bo nie wiem, może nie czułam potrzeby, chociaż ostatnio gdzieś tam mi chodziła taka myśl, że a może spróbuję tego, Ale na pewno to jest dobra rzecz dla osób, które nie mogą się gdzieś tam zmobilizować i nawet ustawianie sobie tych mniejszych odcinków czasu, nie tylko tam 25 minut czy 50, czy tylko na przykład 10 nawet minut, że sobie, dobra, teraz ustawiam minutnik na 10 minut i przez 10 minut będę czytać, bo się nie możemy na przykład zmusić, a 10 minut to się wydaje krótko, ale jak już zaczniemy, to nagle czujemy, że o, jest dobrze, mogę to robić dalej, czy też z jakąś pracą na studiach, do której nie możemy się zmusić, nie możemy usiąść. Ustawiamy sobie timer, wiemy, że to jest tylko 20 minut albo 25 i potem możemy sobie iść, zrobić kawę, herbatę, odpocząć chwilę, poskrolować telefon, to bardziej nam się trochę chce. Myślę, że to jest dobry czynnik motywujący i taki dyscyplinujący człowieka.
Czyli tak samo jak w przypadku tego sprzątania, tak? Kolejne 15 minut dla domu, tutaj mamy 10 minut na czytanie albo 25 na naukę. To wszystko tak. Pozwala nam sobie zwizualizować tą perspektywę czasową.
Tak, tak. Jeszcze właśnie fajna jest też taka metoda 5 minut. Ja też o niej gdzieś tam słyszałam. To jest coś takiego, że jeśli masz jakąś czynność do zrobienia i wiesz, że ona zajmie ci mniej niż 5 minut, to zrób ją teraz, od razu. To wiadomo, nie zawsze ma zastosowanie, nie zawsze się da, bo biegniemy, gdzieś coś robimy, ale na przykład w domu, jeśli zostawiasz na przykład jeden talerzyk w zlewie, to zajmie mniej niż 5 minut, możesz to zrobić od razu, możesz go od razu zmyć. Dobre jest robienie takich rzeczy od razu, żeby nie musieć właśnie sobie ich zapisywać gdzieś w kalendarzu, tylko jeśli mamy taką możliwość, to wszystkie rzeczy, które właśnie są mega krótkie, od razu robimy, od razu coś tam, wiemy, że musimy koleżance wysłać jakiś plik ze studiów z projektem. No to nie czekamy i nie robimy tego, nie odkładamy tego na później, no bo to zajmie ile? Minutę, tak? Minutę jest wysłanie tego. Czasem ciężko nam się zmotywować, ale jeśli wiemy, że coś zajmie bardzo mało czasu, to najlepiej to zrobić od razu. I myślę, że to bardzo też pomaga w zorganizowaniu swojego życia i że mi to wiele razy pomogło.
Jasne, dzięki wielkie za dodatkowe tipy co do organizacji czasu. To już chyba na koniec, tak w ramach przyjemności, chciałabym siebie zapytać o odpoczynek, ponieważ odpoczynek jest takim kluczowym elementem efektywności. Natomiast mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest to dla wielu osób skomplikowane, bo często utożsamiamy ten odpoczynek z lenistwem, albo mamy poczucie marnowania czasu, że powinniśmy właśnie w tym momencie robić coś innego, coś bardziej pożytecznego, może iść do pracy, popracować, pouczyć się czegoś, pójść na studia, zrobić zadanie dodatkowe, cokolwiek. I w takim ferworze codziennego natłoku tych obowiązków nie potrafimy zatrzymać się i faktycznie odpocząć.
Tak, to prawda. Ja sama się łapię na tym, że jak mam gdzieś tam siedzieć i nie mam nic do robienia, na przykład w jakąś sobotę, to szukam sobie tych zajęć i łapię się na tym, że a może tu pójdę, a może to zrobię, a może powinnam to, albo że czuję takie poczucie winy, że czegoś nie zrobiłam, że no i siedzę tak teraz od 2 godzin, a przecież mogłam w tym czasie zrobić coś na studia albo coś tam. Tak, no i każdy tak ma, ale należy właśnie pamiętać, tak jak mówisz, odpoczynek jest bardzo ważny. To, co ja zawsze też sobie cenię, to jest sen. Ja muszę spać 8 godzin. Wiadomo, no czasem trochę 7, czasem 6, zdarzają się takie momenty, gdzie no nie da się spać, ale warto sobie to zapamiętać, każdy ma tam swój jakiś zegar biologiczny i trzeba sobie znajdować czas, po pierwsze właśnie na sen, na zjedzenie czegoś dobrego, no i właśnie na ten odpoczynek. Jeśli komuś ciężko jest wyznaczyć ten czas, ja na przykład zostawiam sobie specjalnie te białe pola w kalendarzu, gdzie nic nie wpisuję, po to, żeby przesunąć coś, ewentualnie właśnie odpocząć, mieć ten czas, nie mieć tego dnia naładowanego od 6 rano do 23, tylko mieć tam gdzieś jakieś przerwy, tyle ile się da wcisnąć. Lubię też często sobie zostawiać na przykład niedzielę wolną, że nic na nią nie planować, tylko dać sobie temu dniu biec tak, jak będzie biegł, czy to gdzieś wyjść z rodziną, czy to akurat ktoś mi coś zaproponuje, żeby mieć ten dzień wolny. Wiadomo, nie zawsze się da, nie co tydzień to wychodzi, ale próbuję zostawiać ten jeden dzień w tygodniu, jeśli mam możliwość, po prostu bez planów, bo to też uwalnia trochę tak głowę i pozwala gdzieś tam przeznaczyć ten czas na odpoczynek.
Tak, to ciągłe planowanie pozwala nam kontrolować i poczuć, że mamy wszystko w swoich rękach, natomiast czasem trzeba to wszystko też puścić i pozwolić na tą spontaniczność.
Tak, jak najbardziej. Warto sobie robić te takie przerwy, czy też, no tak, to jest ważne.
I nauczyć się odpoczynku, tak? Czyli tak, usiąść tak. I czasami ten moment z herbatą, z książką albo z kawą nie jest wcale stratą czasu, tylko jest właśnie najbardziej wartościowym momentem dnia ze względu na to, że możemy się zregenerować, tak, i odpocząć.
Tak, czy nawet usiąść i, nie wiem, porozmawiać z mamą, z tatą, chłopakiem, z kim tam mieszkamy, pobawić się z psem, poświęcić na to więcej czasu i nie planować tego, tylko po prostu nie biec, tak, i nie śpieszyć się i trochę dać sobie odpocząć albo dać sobie robić te ulubione czynności. Jeśli komuś to pomaga, można sobie zaznaczyć ten czas w kalendarzu na to, można sobie przeznaczyć od 17 do wieczora 23 jest czas dla mnie, oglądam sobie film i koniec i nic więcej nie robię. wtedy może nam łatwiej będzie zaakceptować to, że możemy nic nie robić.
Właśnie, czy to też nie jest trochę zależne od typu osobowości? Nie masz takiego poczucia, że niektórym będzie po prostu ciężej odpuścić i usiąść tak przysłowiowo na tym krześle i tylko odpocząć?
Tak, no jednym będzie łatwiej, a innym właśnie za dużo siedzą na tym krześle i odpoczywają, bo nie mogą się zebrać do robienia rzeczy i siedzą całymi dniami i nie są w stanie się zebrać. Więc to każdy musi dostosować do siebie i tak naprawdę wszystkie rzeczy, które ja tutaj mówiłam przez całą tą rozmowę, to wszystko zależy od osoby. Każdy musi sam ze sobą posiedzieć i pomyśleć, z czym on ma problem, co mu przychodzi z łatwością i tak dostosować to planowanie, żeby to dla niego było dobre, a nie wpasowywać się w jakieś regułki, które, no bo słyszałam, jakaś dziewczyna opowiedziała, słyszałam tam na YouTubie, Instagramie, że ktoś tak robił i mu to się sprawdzało. Nie każdemu wszystko się sprawdzi. Trzeba sprawdzić to na sobie, czy nam działa, czy nie, a jeśli nie, nie bać się tego zmienić. Zostawić ten kalendarz, rzucić ten kalendarz papierowy, rozpoczęty w połowie. Nie, to nie. Spróbować czegoś innego.
Czyli wracając do tego mojego pierwszego pytania z naszej rozmowy dzisiaj, czy istnieje idealny przepis na organizację czasu? Wydaje mi się, że po raz kolejny jest ta uniwersalna odpowiedź, to zależy. To zależy od tego, jaki ty jesteś, jakie masz potrzeby.
Tak, idealnym sposobem będzie ten twój własny sposób. I to myślę, że jest ten ideał, którego każdy szuka. Własny.
Super, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
A Was zachęcam do odsłuchania pozostałych odcinków podcastu Student Talk.